Słowa do słowa.
5. Ofiarowania Pańskiego. Z księgi proroka Malachiasza. Pan bowiem, którego oczekujecie, przybędzie niespodzianie do swojej świątyni. Wysłannik przymierza, za którym tęsknicie, oto już nadchodzi. Z psalmu 24. Podnieście, sprawujący władzę, wasze bramy. Podnieście się, bramy odwieczne, aby mógł wkroczyć Król chwały. Z listu do Hebrajczyków. Dlatego czuł się zobowiązany całkowicie upodobnić się do braci, aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w rzeczach odnoszących się do Boga, tak by dokonywać przebłagania za grzechy ludu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jego ojciec i matka dziwili się tym słowom o nim, a Symeon zaczął ich błogosławić. Siostry i bracia, akurat w tym roku niedziela zbiegła się z dniem, który w Kościele przeżywamy jako święto ofiarowania Pańskiego, czyli dzień, w którym Józef z Maryją przynoszą swojego pierworodnego Jezusa do świątyni. Ten gest jest zakorzeniony w nocy Paschy. Pamiętamy i wiemy doskonale, że Pascha polegała też na tym, że zostały ocalone wszystkie pierworodne dzieci, pierworodni synowie Izraelitów. Tam, gdzie rozlano krew baranka, tam nie było rozlewu krwi pierworodnych. I na pamiątkę tego wydarzenia Bóg nakazał w Księdze Kapłańskiej, aby każde pierworodne dziecko, pierworodny syn został wykupiony. Należało wtedy złożyć ofiarę o równowartości 5 dni pracy. A oprócz tego kobieta, która urodziła syna, była nieczysta przez 33 dni plus 7 dni nieczystości rytualnej, czyli po 40 dniach mogła przyjść do świątyni, aby złożyć ofiarę za siebie, za swoje oczyszczenie. To najczęściej był baranek, chyba że rodzina była bardzo uboga. Wtedy można było złożyć albo parkę synogarlic, albo 2 gołąbki. Przekaz biblijny w Ewangelii świętego Łukasza sugeruje, że Miriam i Józef byli biedakami, ponieważ za oczyszczenie Maryi złożyli na ofiarę właśnie 2 młode gołębie. Natomiast nie ma wzmianki o tym, że wykupili swojego pierworodnego syna. Być może święty Łukasz nic o tym nie napisał, ponieważ wydawało się to oczywiste, ale wielu komentatorów tego tekstu skłania się ku przekonaniu, że właściwe wykupienie, właściwe ofiarowanie dokonywało się przez całe życie Jezusa i znalazło swój szczyt w ofierze krzyża. Ale zanim dotrzemy do tego momentu, liturgia prowadzi nas przez 3 teksty, które przygotowują nas do tej chwili, która wydarzyła się w świątyni. I znów Bóg w Kościele zaprasza nas do przejścia niezwykłej drogi przez te 4 teksty. A zatem, najpierw proroctwo Malachiasza, fragment 3 rozdziału, bardzo krótki tekst, wersety od 1 do 4. Zapowiedź Boga, który mówi: wyślę mojego anioła, on sprawdzi drogę przede mną, bo Pan, którego oczekujecie, przyjdzie niespodziewanie do swojej świątyni. Wysłannik przymierza, to jeden z tytułów Boga, za którym tęsknicie, oto już nadchodzi. Wszystkie wizje Boga przychodzącego do świątyni, obejmującego władzę, wizje prorockie, które wychodziły naprzeciw wszystkim tęsknotom Izraelitów, ciągle, nieustannie, w coraz to nowy sposób, nękanych rozmaitymi niewolami, podbojami, również tymi wewnętrznymi, wielowiekowym udręczeniem, wojny domowe, wojny zewnętrzne, niewola, poniżenie, uciemiężenie. Te wszystkie bardzo trudne doświadczenia wyzwalały w Izraelu, we wszystkich ludziach, ogromne pragnienie, ogromną tęsknotę za wolnością. I Bóg dawał przez proroków konkretne słowa, wskazywał na znaki, które poprzedzą Jego przyjście. I ludzie byli stęsknieni, spragnieni tego Bożego przyjścia, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, które objawi się w daniu wolności, w uwolnieniu od wszystkich wrogów. Bóg bardzo często pokazywał, że ten wróg jest też wewnątrz, że wrogiem jest niewiara, brak zaufania, wrogiem jest obojętność na Boże Słowo i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie sprawy, te wszystkie grzechy, które przecież nas dotykają, z których zdajemy sobie sprawę, których zgubne skutki widzimy w naszej codzienności. I Malachiasz zapowiada to przyjście Boże, przyjście w potędze, przyjście przerażające. Bo zaraz w drugim wersecie zadaje pytanie, ale kto wytrwa w dniu Jego przyjścia? Kto się ostoi przy Jego objawieniu się? Bo On przybędzie jakby z ogniem pieca hutniczego, jakby z ługiem używanym przez piorących. Będzie przetapiać, oczyszczać. I wtedy ci oczyszczeni będą składać sprawiedliwe ofiary. Często słowo sprawiedliwość oznacza tęsknotę, szukanie Boga, również świętość. Tutaj prawdopodobnie chodzi o tę zgodność z Bożym prawem, o odkrycie właśnie, odkrycie tego, czego Bóg naprawdę pragnie. Żeby nie żyć wbrew Bożej woli. Rozpoznać to, co jest Boże, rozpoznać wszystko, co jest Bożym pragnieniem dla nas. To przyjście Boga budzi lęk, budzi pewien niepokój. W sercach, które mają doświadczenie grzechu, które wiedzą, że grzech jest na wyciągnięcie ręki, wiedzą, że potrafią ulec pokusie, może się budzić pewne przerażenie. I chociaż my już wiemy, że tym sądem Bożym jest miłosierdzie, jest odpuszczenie nam grzechów, to ludzie słuchający proroctwa Malachiasza jeszcze do końca o tym nie wiedzieli. Podobnie zresztą jak ci, którzy modlili się psalmem 24. Psalm uwielbienia, chwały, na pierwszy dzień tygodnia, na ten dzień, w którym wszystko się zaczyna, w którym Bóg daje nowe szanse, nowe siły, zaprasza do nowej pracy. Dla nas pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela, jest dniem zatrzymania przy Bogu, kontemplacji Jego fascynacji każdym z nas i dlatego też dzieła miłosierdzia, to, że zajmujemy się Bogiem i mamy też przyjrzeć się i zająć się Bożym stworzeniem, Bożym dziełem, koroną Bożego stworzenia, czyli naszymi siostrami i braćmi. Dla Żydów ten pierwszy dzień tygodnia to jest wejście w nowy czas, to jest odkrycie nowych możliwości. Dedykacja psalm dla Dawida, pierwszego dnia tygodnia. I rozpoczyna się ten tekst od odwołania, tak, do Pana należy ziemia, wszystko co ją napełnia, zasiedlony ląd, wszyscy jego mieszkańcy. Potem pojawia się pytanie, kto wejdzie na tę górę Pana, kto stanie w jego świętym miejscu? I od razu odpowiedź, kto ma niesplamione ręce, czyste serce, kto nie zużywa swojego życia na to, co bezbożne, taki otrzyma błogosławieństwo, taki doświadczy miłosierdzia. Oto są ci, którzy szukają oblicza Boga. I ta pierwsza część psalmu, dająca też nowe przestrzenie dla ludzi, będąca zachętą, by Boga szukać, by też przyjrzeć się swojemu życiu, by dobrze wykorzystać rozpoczęty tydzień. Ta część przechodzi w zupełnie nowe wydarzenie, ponieważ Bóg chce przyjść, chce wkroczyć Król Chwały, silny, potężny, dzielny na wojnie. To jest ktoś, kto podnosi głowę, kto cieszy się ze zwycięstwa, to jest Pan Zastępów. I dlatego dwukrotnie pojawia się to wezwanie, podnieście sprawujący władzę wasze bramy, podnieście się bramy odwieczne. Te konstrukcje bram miasta, czy bram świątyni, nie pozwalały na to, żeby gzyms podnieść. Tam wszystkie elementy do siebie pasowały, były ze sobą powiązane. Zresztą są legendy o intronizacji rozmaitych bożków pogańskich, w których widać często konieczność pochylenia głowy przez bożka, zanim wejdzie do swojej świątyni. Autor psalmu 24 przeciwnie. On wie, że ten, który przychodzi, że Pan Zastępów, Król Chwały, jest potężny. On nie musi schylać głowy. Bramy mają się podnieść. Całe stworzenie ma mu zrobić miejsce. To jest ten, który domaga się, który zasługuje na najwyższy szacunek, na miejsce, w każdej okoliczności życia. Może się wydawać, że z tego tekstu też bije pewien dystans, jaki jest między Bogiem i człowiekiem. I to prawda. Ale my patrzymy na ten tekst już przez pryzmat odkupienia w Chrystusie. I do mnie osobiście to słowo dociera z bardzo mocnym przekonaniem. Tak, Bóg chce wejść w moje życie, chce, abym mu zrobił miejsce, abym też uporządkował, abym odkrył przed nim te wszystkie wydarzenia, te wszystkie historie, te wszystkie moje myśli, moje pragnienia, moje przeżycia, moje wewnętrzne nieuporządkowanie, by on to oczyścił. To, o czym słyszeliśmy w proroctwie Malachiasza. On przychodzi, by to oczyścić, by dać swój ogień, by okazać panowanie. To nie jest tyrania, to nie jest dyktatura. To jest królestwo miłości. Miłości, która oczyszcza, która rozpala, która naprawdę daje życie. I dlatego autor listu do Hebrajczyków w dzisiejszym fragmencie, który pochodzi z drugiego rozdziału, wersety między 14 a 18, mówi najpierw bardzo jasno, bardzo mocno o tym, że Chrystus, który przychodzi, stał się uczestnikiem krwi i ciała właśnie po to, żeby swoją śmiercią przeszkodzić działaniu tego, który ma nad śmiercią władzę, aby uwolnić każdego z nas, bo z racji lęku przed śmiercią przez całe życie podlegaliśmy niewoli. Tym ostatecznym, najważniejszym lękiem w człowieku był lęk przed stratą wszystkiego, lęk przed śmiercią, przed pustką, przed totalną niewiadomą. Chrystus przychodzi po to, żeby wejść w śmierć i nas uwolnić z tego lęku, z tej niewoli, z tych kajdan przerażenia, bo diabeł trzyma władzę nad śmiercią, trzymał władzę nad śmiercią. Chrystus mu tę władzę odebrał. Dlatego nie musimy bać się śmierci. Co więcej, w kolejnych wersetach przeczytamy, że właśnie dlatego Chrystus czuł się zobowiązany upodobnić się do każdego z nas. Co więcej, nazwać nas braćmi, aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem. To jest doświadczenie Bożego sądu. Upodobnienie do nas we wszystkim oprócz grzechu. Wzięcie wszystkich naszych grzechów na siebie. Przybicie ich razem ze sobą do krzyża. Wejście do chwały nieba. Nieustanne wstawianie się za każdym z nas. Ta nieustanna obrona naszego życia przed kłamstwami diabła. Przed wszystkim, co nam się pojawi w głowach. Przed każdym naszym pomysłem życia bez Boga albo poza Bogiem. Wbrew Bogu. Chrystus chce nas przed tym obronić, bo wie, że to jest droga do śmierci, że w ten sposób na nowo wchodzimy w niewolę. Ale przede wszystkim on mówi, jestem twoim bratem. Mówi to do każdego z nas. Jestem Panem zastępów, jestem Bogiem chwały. Jestem przychodzącym w ogniu, mającym w ręku ogień, który ma rozpalić cały świat. Jestem twoim bratem. Dlatego w jego rękach jest miłosierdzie i on jest wierny. Jest wierny na wieki swojemu słowu, swojej obietnicy, również temu zapewnieniu, że jest kimś naprawdę nam bliskim. I właśnie takiego bliskiego Boga dzisiaj pokazuje nam ewangelista Łukasz w drugim rozdziale swojej Ewangelii. Będziemy słyszeć wersety od 22, pewnie w wielu kościołach do 40, czyli cały ten tekst. Gdzieś być może księża skrócą tę perykopę do wersetu 32, też można w taki sposób, bo to, co najważniejsze, zostaje zachowane. Wiemy już, że Józef z Miriam, żeby wypełnić prawo, przynoszą Jezusa, chcą go pokazać Ojcu, przedstawić go Bogu. To jest pierworodny. Mają złożyć tę ofiarę na wykupienie swojego syna. Miriam ofiaruje za chwilę dwa gołębie jako ofiary za swoje oczyszczenie i nagle na tej drodze zatrzymuje ich starzec, Symeon, który usłyszał od Ducha Świętego, że właśnie wtedy ma przyjść do świątyni, bo miał w sercu obietnicę. Kiedy czytam tę Ewangelię, od razu przychodzi mi na myśl inny stary człowiek, Abraham, który ma w sercu obietnicę, który nie widzi spełnienia, nie widzi realizacji, ale pielęgnuje tę obietnicę, jest przekonany, że Bóg jest wierny. Choć Abraham przez dłuższą część swojego życia tego Boga kompletnie nie znał, nigdy mu nie składał ofiar. Mglista obietnica, ale można jej się chwycić. Można ją złapać w ręce i okazuje się, że ten Bóg, który złożył obietnicę, jest Bogiem wiernym. Abraham otrzymał Izaaka. Symeon staje na drodze tych biedaków, których nikt by nie zauważył. Złożyliby ofiarę, być może nawet byliby potraktowani obcesowo trochę przez kapłana, bo to biedacy, odeszliby z Jeruzalem i nic. Ale Duch Boży naprawdę ma inne spojrzenie. I dlatego ten, który całe życie czekał, by zobaczyć zbawienie, by zobaczyć światło, by zobaczyć chwałę, przychodzi, wypatruje tych biedaków i bierze w swoje objęcia dziecko. Dziecko, które jeszcze nic nie może zrobić. I on potrafi dzięki Duchowi Bożemu w tym dziecku zobaczyć chwałę, światło i zbawienie. Dzięki Duchowi Bożemu naprawdę można widzieć więcej. W tym samym momencie przychodzi kobieta, staruszka Anna, nic nieznaczące pokolenie Acera. Bóg w niej rozgościł się mimo wszystko w charyzmacie proroctwa, czyli potrafiła na Boży sposób widzieć otaczającą ją rzeczywistość. Symeon, Anna, próg śmierci. Wydawało się, że są już bez szans na doświadczenie spełnienia, na jakąkolwiek nadzieję, na coś nowego. Ale oboje stają i zaczynają uwielbiać Boga, bo On dotrzymuje słowa. I tak naprawdę to On się ofiaruje człowiekowi. On pozwolił się wziąć w ramiona Symeonowi, pewnie Anna też go przytuliła, bo taki właśnie jest Bóg. On chce być przytulony przez tych, którzy są na skraju, na granicy, którym po ludzku być może niewiele udało się osiągnąć. Jeśli chodzi o jakieś kategorie sukcesu, może nawet zmarnowali wiele szans. Może ktoś by powiedział, życie zmarnowali, a Bóg do nich przychodzi. On chce być przez nich przyjęty. Tu nie chodzi tylko o Symeona i o Annę. Tu chodzi o każdego człowieka, o tych wszystkich, którym my nie dajemy szansy w naszych głowach na spotkanie Jezusa. O nas, kiedy sobie nie dajemy szansy, by spotkać Boga, by być z Nim na wyciągnięcie ręki, bo się wydaje, że się nie nadajemy, że nie zasługujemy, że przecież nie z taką historią, nie z takim życiem, nie w takim grzechu. Symeon wypowiada proroctwo, że właśnie ten będzie znakiem, któremu się będą sprzeciwiać. Będzie tak wyrazistym, tak konkretnym znakiem miłości, że wielu stawiających na rozpychanie się łokciami, na wykorzystywanie miłości, wykorzystanie innych, będzie się wydawał przeszkodą w samorealizacji, w podporządkowaniu sobie świata. I o ile jeszcze tę część proroctwa, tę część błogosławieństwa odczytujemy jako błogosławieństwo, może gdzieś tam w głowie brzmi, że trochę dziwne to błogosławienie, o tyle kolejne zdanie jest naprawdę trudne. Twoją duszę przeszyje miecz. Chrześcijanie pierwszych wieków, kiedy słuchali tego słowa, mieli oczywiście w głowie to doświadczenie Maryi, ogromnego bólu, rozdarcia w czasie ukrzyżowania Jezusa. Ale też dostrzegali w tej zapowiedzi wezwanie, spełnione wezwanie, które Maryja przyjęła, by wziąć na Golgocie na nowo Słowo Boga. W liście do Efezjan, w liście do Hebrajczyków, w tekście Apokalipsy Biblia pokazuje nam, że Słowo Boże jest jak miecz. Więc stwierdzenie, twoją duszę przeszyje miecz, można również czytać i rozumieć w kontekście, twoje serce zostanie wypełnione Słowem. Twoja dusza zostanie na nowo przeorana Słowem Boga. Powrót do zwiastowania? Może chodzi właśnie o te zupełnie nowe narodziny. Przecież wtedy pod krzyżem Maryja stała się matką Kościoła. Ona niosła w sobie, jakby brzemienna, całą wiarę Kościoła. Wtedy, kiedy wszyscy przestali wierzyć, kiedy stracili wiarę. To są nowe narodziny. Dlatego ten tekst, to słowo dzisiejsze, mnie osobiście niesamowicie zachęca do tego, by dziękować Bogu za Jego bliskość. By ta droga, którą przeszliśmy od pierwszego czytania, droga od zapowiedzi Boga przychodzącego z wielką mocą, z niesamowitą chwałą, z potęgą, Boga, który oczyści, który zrobi miejsce, który odsłoni prawdę, Boga, który przychodzi jako zwycięzca, który nie musi skłaniać głowy, nie musi jej schylać, nie ma się czego wstydzić. Boga, który jest pełen miłosierdzia, który jest wierny. Jezusa, który nazwie nas swoimi braćmi i siostrami. Przecież tak będzie mówił o nas. Aż ta droga kończy się w momencie, gdy On sam, jako dziecko, ten Bóg, bezbronny, ofiaruje się naszym dłoniom. Ja to przeżywam każdego dnia w Eucharystii, kiedy biorę na swoje dłonie ciało Jezusa. Każdy z nas przeżywa to w momencie Komunii Świętej, a przecież tam chodzi o życie wieczne. Więc może to dzisiaj jest okazja, by Bogu podziękować za Jego Słowo, które daje nam życie, za każdy z sakramentów, za wspólnotę Kościoła, za każde doświadczenie miłości i łaski, za Bożą wierność. I dziś również w szczególny sposób podziękować Bogu za tych wszystkich, którzy rozpoznali tę wierność, którzy się nią zafascynowali i sami podjęli decyzję, by ofiarować Bogu całe swoje życie przez konsekrację. Błogosławię dzisiaj Boga za wszystkie moje siostry, wszystkich moich braci zakonsekrowanych i zachęcam również was, którzy słuchacie tego komentarza, byśmy dziś w szczególny sposób podziękowali Bogu za każdą konsekrację brata czy siostry, za to oddanie życia, za tę fascynację Bogiem, fascynację, która dojrzewa, która przeżywa wzloty i upadki, jak w życiu, ale którą Bóg nieustannie uświęca, którą przyjmuje, przez którą sprawia, że cała wspólnota Kościoła rośnie w świętości. Dziękujmy dziś Panu za to. I niech także Twoje życie, siostro i bracie, będzie wypełnione dziś błogosławieństwem, będzie wypełnione łaską. Niech Bóg da Ci to przekonanie o wierności, o miłości, miłosierdziu, o pragnieniu, byśmy nawzajem tak się kochali, jak On nas umiłował. Niech Jego łaskawość, niech Jego życie objawi się w nas.
Amen.